witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Suszec w województwie śląskim, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Województwo śląskie, gmina Suszec. Jesteśmy przed kopalnią Krupiński. Dlaczego? Otóż ta kopalnia jest przewidziana do zamknięcia. Czy są ku temu powody? Czy faktycznie ta kopalnia nie ma przyszłości? Czy może nie ma tutaj węgla? Być może jest on za drogi w wydobyciu. Jakie są przyczyny, decyzje? Kto o tym decyduje? Czy w tym wypadku ktoś kopie pod tak zwaną dobrą zmianą? O tym wszystkim w naszym programie zapraszamy Państwa. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Mieczysław Kościuk, przewodniczący Solidarności w kopalni Krupiński. Panie przewodniczący, kto kopie pod dobrą zmianą? To taki temat mniej więcej orientacyjny. Chcemy dowiedzieć się, jaka jest sytuacja tutaj w kopalni i czy ona faktycznie uzasadnia decyzję o jej zamknięciu czy zmniejszeniu jej wydobycia. Panie przewodniczący, przedstawmy może najpierw kopalnię. Jaka to jest kopalnia? Jaki węgiel wydobywa? Ilu ludzi? Ile rodzin ma utrzymanie?
Proszę Państwa, kopalnia węgla kamiennego Krupiński znajduje się w strukturach Jastrzębskiej Spółki dotychczas, Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Powstała w roku 1983. Miała produkować węgiel koksowy, bo do takich celów została zbudowana. Natomiast do dnia dzisiejszego myśmy tego węgla nie produkowali. Należy zapytać kolejne zarządy, dlaczego tak było, a dlaczego tak nie jest. Dopiero dziś świat polski wie, że ta kopalnia przy okazji likwidacji ma złoża węgla koksowego i to węgla koksowego najwyższej jakości, które w odległości od szybów tej kopalni mieszczą się w ilości gdzieś około 600-700 metrów, nas dzieli od Eldorada, zwanym węgiel typu 35. To tyle. I należy się dziwić, dlaczego, bo takie pytania na pewno społeczeństwo chciałoby odpowiedzi na to pytania uzyskać. Dlaczego kopalnia Krupiński ma być zlikwidowana, skoro ma w zasobach swoich, koncesyjnych zasobach, złoża w ilości 760 milionów ton. Do tego i w tym złoża węgla w ilości około 72 miliony ton węgla koksowego typu 35. Co stoi, i słusznie jak pan zauważył, panie redaktorze, lub kto stoi za tym, że ta kopalnia musi być zlikwidowana? Ja uważam, ale to jest nie tylko moje zdanie, że za tym stoją baronowie górniczy, którzy do dziś jeszcze trwają. System ich nie zniszczył. Nie zniszczyło ich nic, przekształcenia po 1989 roku. Ci ludzie mają nadal dostęp i wpływy na decydentów obecnych odnośnie górnictwa. Nadal kreują politykę taką, że kopalnie w Polsce należy zlikwidować.
Panie przewodniczący, pojawiają się różnego rodzaju informacje. Wy w naszej rozmowie przed programem dementujecie te informacje. Chociażby taka pierwsza. Kopalnia jest nierentowna albo jej wydobycie jest bardzo kosztowne ze względu na podobno 7-kilometrową odległość od wyrobiska. Czy to jest prawda i skąd może wynikać to, myślę, przekłamanie?
Tak jak powiedziałem, minister energii, który jest de facto właścicielem Jastrzębskiej Spółki, większościowym, bo spółka jest giełdową, prawda, spółką, podejmuje decyzje i kierunki, wyznacza jej strategię, zatwierdza program strategiczny, program funkcjonowania Jastrzębskiej Spółki, program restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki, który został przygotowany panu ministrowi, ale przez ludzi tamtego obozu. I proszę sobie wyobrazić, że dziś ci ludzie decyzją właśnie pana ministra poprzez Radę Nadzorczą zostali odwołani. Ci autorzy, którzy posłali kopalnię Krupiński do SRK, pan prezes Gawlik i pan wiceprezes Pawlinów, zostali odwołani, czyli minister energii chyba podjął decyzję tylko dlatego, że przestał ufać tym panom, więc należy, stąd nasze zdziwienie, że jeszcze nie podjęto decyzji o wstrzymaniu tej decyzji, bo ja uważam, że nadal jest czas i miejsce i ten moment na to, żeby tą kopalnię uratować. Nie możemy pozwolić na w ten sposób na likwidację tego złoża. To złoże nie jest własnością ani moją, ani ministra, ale jest własnością całego państwa. To jest złoże węgla, które ma przynieść Polsce określony zysk. Rodzinom, społeczeństwu, tej gminie i temu utrzymaniu naszych rodzin.
A więc ta informacja o tym, że tak daleko jest do tego wyrobiska, jest informacją nieprawdziwą. Skąd ona mogła się wziąć?
No to jest właśnie ten przykład jawny, że informacje do ministra docierają albo nieprawdziwe, albo w pokrętny sposób, bo proszę sobie wyobrazić, że to złoże w tym miejscu, o którym stoimy, jest w odległości na południe około 600 metrów, a 7 kilometrów minister miał na myśli chyba kopalnię Zofiówkę, bo tam istotnie zainwestowano w pole, tak zwane pole Bziedębina, tam wybudowano szyb, który już dotychczas pochłonął ponad 500 milionów złotych, a wszystkie prace wykończeniowe, czyli dozbrojenie tego szybu, przygotowanie infrastruktury dołowej w postaci rozjechania przodków i tak dalej, to jest kolejne około miliarda, czyli 1,5 miliarda złotych. Takie nakłady w sumie wyniosą na to pole, które dopiero może być eksploatowane. To nie są moje słowa, to są fakty wynikające z decyzji zarządu. Gdzieś za 5-6 lat możemy się spodziewać, że tamte złoża mogą być rozpoczęte, ale tak samo jak te wątpliwości, czy ono będzie przynosiło takie zyski jak kopalnia Krupiński, pozostają otwarte, bo ja chcę powiedzieć jedno. Jak się ma 1,5 miliarda nakładów inwestycyjnych na złoże, powiedzmy na Zofiówce, na złoże niepewne, które też nie jest tak do końca zbadane jak na kopalni Krupiński. Tu chociaż odwierty, jest tu bardzo dużo tych odwiertów zrobionych, 8 albo 9 z tego co wiem. Natomiast nie ukrywam, że dla lepszego rozeznania trzeba byłoby jeszcze wykonać 1-2, ale to są sprawy techniczne, które można zrobić w przeciągu kilku miesięcy i to należy wykonać, żeby mieć doskonale rozeznanie tych złoża. Ale o tym złożu najlepiej niech się wypowiadają naukowcy, a ja znam opinię tych naukowców, pana profesora Krystiana Probierza, znam opinię docenta Krause z Instytutu Górniczego w Katowicach, który też wypowiada się o tym złożu, że jest zasadnym to złoże wybrać, proszę państwa. To złoże jest o grubości od 4 do 12 metrów. No, ja znając trochę górnictwo, bo jednak przepracowałem tu tyle lat, tak samo jak moi koledzy, którzy tutaj stoją, są tu też i fachowcy, i eksperci od górnictwa, niech powiedzą, co to znaczyłoby dla innych kopalń, które by się nie nazywały Krupiński, mieć takie złoże. I dziwię się, że dziś jeszcze nikt nie postukał tam w ministerstwo, ale z drugiej strony mocno, żeby się opamiętali ci panowie, co robią. Bo jak można iść do wyborów z hasłami tego typu, że to, co wy pozamykacie, to my otworzymy, a tu słyszymy, że nie będziemy na siłę trzymać kopalń, nie będziemy bronić murów kopalń, tylko dlatego, że nam się tak chce, I w przypadku, gdy nie ma złoża. Ale ta kopalnia ma te złoża i marzeniem innych spółek czy kopalń w górnictwie w Polsce byłoby posiadać takie złoża. Więc pytam się, dlaczego ta decyzja została podjęta? Dlaczego minister tak uparcie broni tej sytuacji, broni swojego stanowiska odnośnie likwidacji tej kopalni? Przecież niedawna wypowiedź pana ministra świadczy o tym, że naprawdę trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście panu ministrowi powierzony majątek leży w głowie, czy w sumieniu tak, jak powinien leżeć. Bo jeżeli ktoś mówi, że nie oddam kopalni do spółki, nie przywrócę spółce tej kopalni, wręcz ją zaoram, bo tak to wynikało z tego telewizyjnej wypowiedzi pana ministra Tchórzewskiego, no to proszę państwa, mamy tu chyba do czynienia z jakimś, Ja nie wiem, czy może jakiś dołek psychiczny pan minister posiada, ale myślę, że to tą kwestię idzie też rozwiązać. Trzeba po prostu podejść do tego w sposób realny albo powołać ludzi, którzy się na tym znają. No nic mi innego w tym momencie nie przychodzi do głowy. Na pewno te działania będą niepowetowaną szkodą, która być może będzie większa niż dotychczasowe szkody zrobione przez poprzedników, tych, którzy doprowadzili do tej sytuacji Jastrzębską Spółkę i w ogóle górnictwo w Polsce. Mówię tu o rządach PO i PSL.
Dziękuję. Mówił pan Mieczysław Kościuk, przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Krupińskiej. Proszę państwa, obietnice wyborcze. Politycy aktualnie rządzący również wypowiadali się o tym, że nie będą zamykać kopalń nierentownych. W tym wypadku to, co mówi przedstawiciel Solidarności, ta kopalnia nierentowną nie jest, ma przyszłość. Trzeba tylko trochę w nią zainwestować po to, aby w dłuższym okresie czasu odebrać i to znacznie więcej. Co takiego się dzieje? Dlaczego jest jakiś brak przepływu informacji, który wpływa na przede wszystkim na to, że obecnie w tym zakładzie trwa akcja strajkowa.
Decyzja o likwidacji kopalni nie znajduje zrozumienia u związków zawodowych, ale również u społeczności lokalnej i samorządowców, o czym świadczy obecność na naszym programie pana Mariana Pawlasa, wójta gminy Suszec. Panie wójcie, może o to znaczenie społeczne chcielibyśmy spytać i o znaczenie kopalni dla tego regionu.
Ja powiem tak, że znaczenie społeczne w ogóle nie tylko tej kopalni, ale wszystkich kopalń dla całego Śląska jest olbrzymie. Kopalnie na Śląsku to są tak naprawdę wielkie zakłady, które najpotężniejsze zakłady, które jeszcze dziś dają wiele miejsc pracy. Po prostu wszystkie inne większe zakłady, można powiedzieć, zamknięto albo zlikwidowano. A nie da się po prostu żyć bez wielkich zakładów. Zresztą widzimy na zachodzie, że wszystko, drobna przedsiębiorczość i wszystko się rozwija wokół tych wielkich zakładów. I dlatego myślę, że tutaj w stosunku do tej kopalni i zresztą nie tylko do tej, ale poprzednich kopalń, które zlikwidowano, to po prostu postąpiono wręcz, powiem to szczerze, barbarzyńsko, bo po prostu takie zamykanie kopalni z dziś na jutro to jest coś niesamowitego. To w historii chyba, historia nie zna takich przypadków. Zresztą zamykano kopalnie na zachodzie, zamykano je przez 20, 30, 50 lat. U nas po prostu się to zdarzyło w jednym dniu. Przyjeżdża zarząd i mówi, jutro kopalni nie ma. Górnicy, ta kopalnia to trup. Po prostu, wszyscy po prostu w tym momencie są skonsternowani, przerażenie wśród załogi. I to mnie po prostu przeraża, że tak można postępować z ludźmi w XXI wieku. Być może wzięto model angielski, model pani Thatcher, ale wiemy, co tam się zostało. Slumsy i nic więcej po kopalniach, czyli patologia, patologia, jeszcze raz patologia. I ja będę walczył o to, żeby ta kopalnia jednak istniała, żeby nie dopuścić w tym rejonie do kolejnej patologii. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że ta kopalnia to jest 2200 miejsc pracy i około 1500 miejsc dla firm okołogórniczych. Ale jeszcze kopalnia generuje miejsca pracy dla okolicznych przedsiębiorców. Są to średnio, jak każdy gdzieś wyliczył, 2 do 4 miejsc pracy. I trzeba sobie zdawać sprawę, że likwidacja tej kopalni to jest nie tylko likwidacja tych stanowisk pracy na kopalni, ale i stanowisk tych okołogórniczych. Oczywiście pewni górnicy czy pewni pracownicy dostaną urlopy górnicze, osłony socjalne. Ale co z tymi, którzy tych osłon nie dostaną? Przecież to nie są śmiecie. To są też ludzie, którzy chcą żyć, mają rodziny. I oni w tej chwili przeżywają dramaty i przychodzą z tym. Dlatego przecież niedaleko ściągać pamięcią, popatrzeć na Wałbrzych. Obiecywano wszystko, zlikwidowano kopalnie. Tam dzisiaj młodych ludzi się nie uświadczy. Zostali starzy, patrzący w niebo, ludzie, którzy dogorywają na tej ziemi i dziś dopiero się po 20-30 latach tam coś odradza. Zresztą jakby popatrzeć na rejony francuskie, Pas-de-Calais, tam są potężne pieniądze europejskie pakowane. Do dziś tam też młodzieży nie uświadczymy. I powiem tak, na Śląsk tutaj, na te kopalnie przyjechali ludzie z Polski C. Złożono ich całymi latami. Tu utworzyli rodziny. Tu po prostu dziś żyją. I dziś im dzieciom ktoś chce zgotować Polskę D. Chce ich znów wysyłać, bo gdzie oni będą szukać pracy? Po prostu, czyli kolejny dramat kolejnego pokolenia tych Polaków, którzy tutaj się osiedlili. I ja jako samorządowiec do tego nie dopuszczę i będę walczył do końca, żeby ta kopalnia istniała. Bo to są miejsca pracy, tak jak mówię, nie tylko dla okolicznych mieszkańców, tutaj dla Suszca, ale i całej okolicy. Przecież Jastrzębie to jest też wielka sypialnia. I ta kopalnia nie tylko zatrudnia ludzi ze Suszca, zatrudnia z powiatu pszczyńskiego, z rejonu Żor, Jastrzębia, z Rybnickiego, Mikołowskiego. Także po prostu jest to jednak ten duży zakład, który daje chleb wielu rodzinom. Czyli jakby przełożyć tak 2-4 tysiące razy 4 w rodzinie, to jest już 16 tysięcy osób. A jeszcze gdyby te okoliczne, to może się wykazać, że 50 tysięcy rodzin na takim zakładzie, z takiego zakładu żyje. Dlatego ten aspekt społeczny jest bardzo ważny, już nie mówiąc o dochodach do gminy, które są też bardzo duże. A wiadomo, że każdy zakład górniczy to jest też pewna monokultura, jeżeli chodzi o dany teren. No po prostu taka zakład górniczy blokuje wejście innych inwestorów, innych przedsiębiorstw z tego względu, że to są szkody górnicze. No i druga sprawa, jest też jakaś tradycja, monokultura, jeżeli chodzi o zawód. Większość jednak mieszkańców jest związana z zawodem górnika. I żeby od zawodu górnika odejść, to trzeba paru dobrych lat. I oczywiście nasze szkoły to dzisiaj robią, że już tych ludzi przygotowują do innych zawodów, ale to nie potrwa. I dlatego będę walczył do końca, żeby po prostu ta kopalnia istniała, żeby nie dopuścić, żeby ta młodzież, która dzisiaj jeszcze no, w tej tradycji górniczej jest wychowana, która po prostu jeszcze no, nie potrafi wejść na te nowe rynki, które się gdzieś przed światem otwierają, żeby ta młodzież jednak miała tę przyszłość tutaj na Śląsku, tutaj w tym naszej okolicy. Żeby ta młodzież nie musiała szukać po świecie kawałka chleba, tak jak to się w tej chwili dzieje. Bo szukanie tego kawałka chleba po świecie, to widzimy nie tylko w naszej gminie, ale w całej okolicy, jak to obserwuję, jeżeli patrzysz na statystyki Urzędu Stanu Cywilnego, to jest rozbicie rodzin, to jest dramat rodzin. Także no, ten aspekt społeczny jest wielowymiarowy. To nie jest tylko wątek samych tylko pieniędzy, utrzymania rodziny, ale też jeszcze i wątek tradycji, kultury. Rodzina górnicza przede wszystkim już od pokoleń to rodzina, gdzie ojciec pracował, matka praktycznie wychowywała dzieci. I taka ta rodzina była. No dziś oczywiście ta matka też już coraz to częściej podejmuje pracę, ale żeby powiedzmy tutaj ktoś rozwinął przedsiębiorczość, to trzeba przede wszystkim zmienić no, myślenie ludzi i to trwa. I powiem tak, że no, przedsiębiorczy górnik to jest człowiek, który ciężko cały tydzień pracuje, w niedzielę idzie do kościoła, zje obiad i znów haruwa. I tak młodzi ludzie też to widzą. I dlatego, a przedsiębiorczość to po prostu, żeby to trzeba mieć troszeczkę tej ikry takiej, no już troszeczkę innej niż tylko praca, trzeba też troszeczkę takiego, no powiedzmy, no może nie kombinatorstwa, ale trzeba być trochę takim bardziej no już przebojowym, troszeczkę inaczej wychowanym. I myślę, że to jest bardzo ważne.
Panie wójcie, jeszcze jedna sprawa, bo ktoś może powiedzieć, no są kopalnie państwowe, górnik może przejść do kopalni prywatnej, ale pan jako człowiek związany z górnictwem, z górnikami wie, czym ta praca dla górników w kopalni prywatnej może się skończyć.
Ja mówię tak, że tutaj górnicy się chyba nawet i kopalni prywatnej by nie bali. Tu chodzi o całkiem inny problem, bo ja powiem tak, że dzisiaj jak patrzę na to wszystko, to kapitał wszędzie jest no, nawet i ten prywatny pożądany. Tylko te podatki muszą tu zostać, wie pani, bo to nie jest tak do końca, że kapitał tylko będzie nasz, bo mamy przykład, że nasi polscy kapitaliści wyprowadzali pieniądze na zewnątrz. Czyli też niekiedy ten kapitalista zachodni może być lepszy, tylko problem jest, wie pani, prawa podatkowego, prawa górniczego, geologicznego, żeby było tak ukształtowane, żeby te pieniążki tu zostawały, żeby szkody górnicze, wszystko było naprawiane zgodnie z prawem, żeby mieszkańcy nie musieli później szukać, kto im ma naprawić szkody, bo górnictwo to nie tylko jest dobro to dla ludzi, jeżeli chodzi o to dobro utrzymania rodzin, ale też górnictwo niesie duże szkody, jeżeli chodzi o teren, o środowisko. I o to głównie chodzi, żeby te kopalnie, przede wszystkim, tak mówię, może nie ten kapitał, ile ważne, dobre prawo, które utrzymie tu podatki, I to będzie bardzo ważne, bo w tym momencie, wie pani, nie ma ważne, bo tak, no, czy to jest Polak, czy kto inny, bo zarządza tym kopalnią. Bo ja powiem tak, widzę to wszystko, że Polacy, zresztą było tam gdzieś powiedziane Kulczyk czy coś, no a dochody gdzieś są na Cyprze, nie? Ile tych firm jest? Czy gdzieś tam, powiedzmy, w Luksemburgu? No i to jest ten problem całego naszego kraju, że te dochody wypływają z kraju. Nie jest problem, w moim odczuciu, inwestora.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Marianem Pawlasem, wójtem gminy Suszec. Kto kopie pod dobrą zmianą? Na to pytanie będziemy chcieli odpowiedzieć w naszym dzisiejszym programie.
Pan Andrzej Powała jest naszym kolejnym rozmówcą, jest przewodniczącym Solidarności w kopalni Budryk. Panie przewodniczący, przyjechał pan tutaj również, bo jest pan też żywo zainteresowany tą sytuacją i pan zna również tą sytuację. Panie przewodniczący, warto zapytać o przyczynę tego stanu rzeczy. Jak to się stało, że nagle nie można pozwolić tej kopalni funkcjonować, pomimo tego, że to, co mówi przewodniczący Solidarności tutaj z tego zakładu, są ku temu zupełnie powody.
Ja powiem, nie można rozmawiać o kopalni Krupiński bez Jastrzębskiej Spółki. I dla mnie to jest coś nowego, że wydziela się kopalnię ze spółki po to, żeby po prostu pokazać ją w negatywnym świetle. W ubiegłym roku, w 2016, w kwietniu zabrakło środków na wypłaty dla pracowników. Wtedy przymuszono kopalnię Krupiński, żeby sprzedawać węgiel po 140 zł. Czyli rozdawaliśmy, dumpingowaliśmy kompanię węglową, Katowicki Holding Węglowy. Czyli coś jest na rzeczy, że ta kopalnia już wtedy w zamysłach ludzi, którzy zarządzali, chcieli po prostu doprowadzić do tego, żeby ją przekazać do SRK. Ja wrócę się do 2015 roku. W 2015 roku był taki kierunek, żeby kopalnia Krupiński połączyć z kopalnią Pniówek. Było to bardzo dobre rozwiązanie. To było w czerwcu, natomiast w październiku, 21 października podjęto inną decyzję, żeby kopalnia Krupiński funkcjonowała do 2021 roku. Ceny, chcę przypomnieć, w tamtym okresie były po 40 dolarów dla węgla energetycznego i 70 dolarów dla węgla koksującego. I wtedy pokazano biznesplan dla tej kopalni do 2021 roku, że w 2018 już ta kopalnia przynosiła zyski.
Pomimo tego, że takich niskich cen węgla, teraz mamy o wiele wyższe.
Przypomnę, 2018 31 milionów, 2019 37 milionów, 2020 77 i 2021 91 milionów. To są analizy, które były przedstawiane w tamtym okresie. I co się nagle wydarzyło? Że trzeba tą kopalnię na siłę przekazać do SRK. W 2016 roku wszystkie kopalnie Jastrzębskiej Spółki pracowały nad wydobyciem w nadgodzinach, po to, żeby uzupełnić plan techniczno-ekonomiczny. Kopalni Krupiński zabroniono, bo już podjęto decyzję. Chcę powołać się na raport restrukturyzacyjny z bankami 2016-2025. Tu są ceny benchmarków 92 dolary. Spółka jest giełdową, czyli musi się dostosowywać do rynku. Teraz te ceny są 2,5-krotnie wyższe. 23 listopada 2016 Dom Maklerski raport sektorowy opracował i pokazuje, że Jastrzębska Spółka w 2016 zamknie rok już z zyskiem netto ponad 0,5 miliarda. Mało tego, w 2017 roku w pierwszym półroczu może dojść do tego, że jesteśmy sami spłacić całe zadłużenie do banków. Przypomnę, bank PKO BP, PZU, PZU Życie oraz BGK. Jesteśmy całe te zadłużenie spłacić. Nie doszłoby po prostu do tych rozmów i dania szansy Jastrzębskiej Spółki, gdyby 16 września 2015 roku nie doszło do porozumienia ze stroną społeczną, gdzie ograniczono wynagrodzenia po stronie pracowników 2 miliardy. I teraz się zapomina o załodze, zapomina się o stronie społecznym. Strona społeczna jest do niczego niepotrzebna. Zarząd myśli, że to on kieruje tą politykę. Gdyby nie strona społeczna, nie byłoby Jastrzębskiej Spółki w 2015 roku, bo by została ogłoszona upadłość. Mogę sądzić tylko tyle, że PO-PSL przygotowało program likwidacji polskiego górnictwa. Tylko dziwię się Prawu i Sprawiedliwości, że oni likwidują te kopalnie w wyborach tu na Śląsku. Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało tu nigdy. Obiecali tu górnikom, społeczności lokalnej, pracownikom wszystkich kopalń, że idą po to do władzy, że będą tylko likwidować te kopalnie, gdzie jest szczerpane złoże. Prezydent Andrzej Duda tak samo obiecał to, że będziemy o te nasze dobro narodowe upominać się. Nie oddamy tego. Chcę teraz przypomnieć słowa pani premier Beaty Szydło. 22 września w Sejmie powiedziała takie znamienne słowa. Po to przyszliśmy do władzy, żeby zrobić porządek w spółkach Skarbu Państwa. Dość likwidowania stoczni, dość likwidowania kopalń, dość prywatyzowania szpitali. I oczekuję, że ten kierunek rządu premier Beaty Szydło będzie dalej szedł w tym kierunku, że to nie będą tylko puste słowa. Tak jak postawiła się całej Unii Europejskiej, to tak samo ma się postawić całemu temu lobbingowi górniczemu tu na Śląsku, który chce zlikwidować tą kopalnię. Ta kopalnia na przestrzeni teraz tych 8 miesięcy została najlepiej zdiagnozowana w całej Jastrzębskiej Spółce. 24 października był w WRDS w Katowicach, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Powstał zespół 15-osobowy. Się okazało, że 9 osób z tego zespołu jest za tym, żeby ta kopalnia funkcjonowała. Przedstawiła analizę, że ta kopalnia może być rentowna jako sama kopalnia. Że do 2030 roku można zarobić na tej kopalni 1,5 miliarda, czyli można to sobie podzielić. Przez te 13 lat to jest około 120 milionów netto dla gminy Suszec, dla powiatu pszczyńskiego. Czy nie warto powalczyć o tą kopalnię? Coś tu jest nie tak. 16 stycznia 2017 roku kolejny WRDS w Katowicach i kolejne danie szansy w debacie, żeby ta kopalnia funkcjonowała w ramach struktury. 6 marca powiem tak, że powiało nadzieją, bo odwołano pierwszego i drugiego prezesa i wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki. Myśleliśmy, że pełniący obowiązki Daniel Ozon przedstawi alternatywę i myślę, że ma dużo pola teraz do niego inwencji własnej, żeby obronić tą kopalnię ze względu na to, że te zespoły przedstawiły, jak można szybko dojść do węgla 35. Jastrzębska Spółka mówi, że się przemodelowała, że musi być jak najbardziej więcej węgla hard 35 i właśnie kopalnia Krupiński to pokazała, że ten model pokazuje, że 30% to jest węgiel hard 35, 30% to jest węgiel semi-soft, czyli też węgiel koksujący 34.1, 34.2, a już tylko 40% to jest ten węgiel energetyczny. Powiem tak, że dezinformacja, która dociera do ministra Tchórzewskiego, poraża, bo to, co na łamach Radia Wnet w piątek usłyszałem słowami ministra Tchórzewskiego, że kopalnia Krupiński fedruje, jest kłamstwem. Kopalnia Krupiński zatrzymała wszystkie ściany. Koksownia Trzyniec w Czechach, która chce najwięcej ilość z tej kopalni węgla po $150. A tu kopalnia jest zatrzymana, czyli są nieprawdziwe informacje do ministra Tchórzewskiego. Nie wiem, kto te informacje przekazuje. Jakie jest silne lobby, że wszyscy chcą zamknięcia tej kopalni.
Dziękuję.
Powiem jeszcze jeden wątek. No, wrócę się jeszcze do lat 2012. Jest takie pismo do Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, przez Silesian Coal. Powiem tak, że umowy już były ramowe w 2012 roku. Silesian Coal. I to, co już cała Polska widziała w programie Anity Gargas, lobbysty Jerzego Markowskiego, który powiedział, że on jest w stanie wyłożyć 100 milionów euro w latach tam dwóch, trzech, plus co roku jeszcze 120 milionów na korzystanie z infrastruktury. To Niemcom się opłaca, a nam nie. My mamy powalczyć o nasze złoża. Przede wszystkim to jest nasz majątek. Tu nie chodzi o to, że zarząd tej jastrzębskiej spółki, że ludzie dostaną pracę w innych kopalniach. Nie. Tu na rewitalizację. To, co wójt gminy Suszczec mówił. Będą potrzebne kolejne pieniądze, bo młodzież stąd wyemigruje. Tu będą stare osoby, tak jak we Wałbrzychu. Czy o to chodzi tylko? Ja myślę, że jest jeszcze czas. Myślałem, że 6 marca przyszła dobra zmiana. Mamy jeszcze czas. Trzeba dać czas 3 miesiące przynajmniej, żeby po prostu wdrożyć program na te 3 miesiące i pokażemy, ta załoga, ci górnicy tu, oni o to powalczą, bo dają z siebie wszystko. Jak ja słyszę, że tylko można tą kopalnię obronić strajkując na dole, to ja powiem nie, po to żeśmy zaufali rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że będzie dialog. Ten dialog jest, ale słuchajmy się. Prosiliśmy Unię Europejską, żeby były zachowane zasady. Natomiast sami łamiemy tu zasady, a walczymy o nie w Unii Europejskiej. Powalczmy je tu, tu na Śląsku, bo tu nam się to należy. Właśnie tu ta załoga stoi i ona zrobi wszystko, żeby udowodnić, że ta kopalnia sama się obroni. A jeszcze jedno chcę powiedzieć. Po co zostały powołane spółki? Bo nie ma nierentownych kopalń. Są źle zarządzane. Spółki zostały powołane ze względu, że górnictwo po prostu oddziaływuje zaburzenia geologiczne, pożary endogeniczne. Może dojść do wybuchu i dlatego w pewnym okresie czasu któraś z kopalń może mieć wynik ujemny. I dlatego jedna kopalnia pracuje na drugą. Po to zostały spółki. Bo jeżeli nie tak, to po co tworzymy PGG, po co holding, po co Jastrzębska Spółka? Niech każda kopalnia się sama finansuje, jeżeli wszyscy chcą to zamknąć. My mamy walczyć o to. Mieliśmy nadzieję Prawa i Sprawiedliwości, tak jak tu z tego rejonu pani Izabela Kloc walczy od sierpnia o to, żeby po prostu pokazać, że ta kopalnia jest najlepiej zdiagnozowana przez te 8 miesięcy i jest możliwe, żeby ta kopalnia dalej funkcjonowała i przynosiła bardzo dobre dochody dla tej gminy i dla Jastrzębskiej Spółki.
Dziękuję. Mówił pan Andrzej Powała, przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Wodryk. Mamy nadzieję, że nasz program stanie się swego rodzaju pasem transmisyjnym dla informacji tu z tej kopalni do decydentów państwowych, do decydentów o losie również ludzi i ich rodzin.
Pan Mirosław Szczepaniak, przewodniczący Związku Zawodowego Kadra Solidarność 80 jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie przewodniczący, kopalnia z nowoczesną infrastrukturą, z potencjałem, jak wiele osób mówi, no zupełnie niezrozumiała jest ta determinacja zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej dążąca do likwidacji. Jak wy to odczytujecie jako pracownicy?
Szczęść Boże, my też jako pracownicy i jako działacze nie do końca rozumiemy determinację zarządu. Ja powiem tak, przepracowałem na tej kopalni 27 lat. Zaczynałem przysłowiowo od najniższych, od tego przysłowiowego sierpka. Dostałem się aż do kadry zarządzającej tej kopalni. Miałem okazję ze względu na mój wykonywany zawód być i na kopalniach lubelskich, i na kopalniach miedzi, i w większości kopalń, które są tu na Górnym Śląsku. Nie widziałem do tej pory tak nowoczesnej i tak zorganizowanej kopalni jak kopalnia Krupiński. Czasami tak zastanawiam się, czy to nie jest jakaś zawiść. Zawiść za to, że jesteśmy tak dobrzy i tak zorganizowani. Dlatego może trzeba nas likwidować i tak pan minister powiedział, rozebrać i zaorać. Jeżeli chodzi o rozwiązania, nie więcej. Pan sołtys gminy Suszec, wójt gminy Suszec, przepraszam, wcześniej rozmawiał, wypowiadał się na temat kapitału. zagranicznego, powiedzmy w ten sposób. Ja nie do końca jestem tak przekonany, bo tak jak powiedziałem, ze względu na moją wiedzę i to, co widziałem na innych kopalniach, które różne kapitały mają, wiem jeden temat, że tam, gdzie jest, czym więcej jest tego kapitału zachodniego, tym gorzej jest bezpieczeństwem pracy, ale bezpieczeństwem pracy dla pracownika. Coraz bardziej się liczy włożony kapitał i zysk, jaki jest do osiągnięcia, nie do końca aspekt ludzki. Kopalnie, które są zarządzane przez państwo, może one nie do końca są tak efektywne, jak te kopalnie, powiedzmy, pseudoprywatne, z różnego rodzaju kapitałem, ale trzeba sobie zadać jedno pytanie. Czy te kopalnie nie spełniają pewnej roli, można powiedzieć, nawet w pewien sposób socjalnej dla tej ziemi i nie tylko dla tej ziemi? To jest ważny element, o którym tu zresztą wójt gminy wspomniał na ten temat. Praca dla ludzi, nie ludzie dla pracy. Wracając do tematu kopalni. Tak wspomniałem, jest jedna z najbardziej nowoczesnych na Śląsku, którą widziałem. Dlaczego zarząd chce zlikwidować tę kopalnię? Nie wiem. Osobiście miałem okazję uczestniczyć w zespole, o którym tu wspomniano wcześniej, gdzie było 15 osób. I osobiście złożyłem stanowisko odrębne z tych 9 osób, że nie zgadzam się na to, bo nie jestem długo działaczem, ale te dokumenty, które widziałem tam, ewidentnie i jednoznacznie stwierdzają, że ta kopalnia powinna istnieć, ona jest efektywna, a te 800 milionów, o których non stop jest mówione, to jest 800 milionów inwestycji. Jeżeli inwestycje traktujemy jako dług, no to większość firm w tym kraju możemy pozamykać.
Panie przewodniczący, bardzo często jest używany taki argument, że kopalnia, ta konkretna, gdzie dzisiaj jesteśmy, przenosiła straty, ale nie mówi się też dlaczego i czy rzeczywiście tak jest, że przynosiła i jeżeli tak, to dlaczego?
Każda kopalnia w pewnych okresach swojego istnienia może przynosić straty i zyski. Taka jest natura górnictwa, tak? Tu kolega wspomniał wcześniej, raz jest na górze, raz jest na dole i po to są między innymi te spółki. My wcale tego nie ukrywamy, że były takie okresy, do których do tej kopalni było trzeba dołożyć. Choćby taki okres, w którym zaistniał tu u nas pożar, niewątpliwie parę ładnych 10 milionów trzeba było dołożyć z tego powodu do tej kopalni. Ale były też sytuacje, w których ta kopalnia produkowała ponad swój stan. To znaczy średnio ta kopalnia wydobywa gdzieś około 2 milionów ton rocznie, a myśmy były lata, które żeśmy wydobyli 10-20% więcej, bo takie było zapotrzebowanie kogo? Spółki. Tej grupy kapitałowej, tej grupy kopalń, które w danym momencie miały trudności, myśmy musieli to nadgonić, wydobyć więcej. Złośliwość rzeczy, że nikt nam nie pozwolił tego frontu odtworzyć i powstają wtedy takie sytuacje, w którym ta kopalnia może mieć, wykazywać, licząc to prosto księgowo w danym okresie, w danym roku straty. Ale tak powiedziałem i tak koledzy powiedzieli wcześniej. Raz jesteśmy w górze, raz jesteśmy na dole. Dzisiaj wskazujemy to, że za niewielkie pieniądze, to jest ułamek tego, co Skarb Państwa wyłoży, żeby zlikwidować tą kopalnię, możemy się dostać do pokładów, których przez lata Jastrzębska Spółka, a co najważniejsze Skarb Państwa, to znaczy my, obywatele, Polacy, będziemy mieli zyski z tego. Przecież te miliardy złotych przecież nie są po to, żeby pochłonęły to, były rozdysponowane tylko na zarobki, bo to nie o to chodzi. Już w naszej historii, naszej spółki myśmy 5,5 miliarda złotych oddali do Skarbu Państwa. Możemy kolejne oddać miliardy, bo to jest nasz naturalny bogactwo, węgiel. Węgiel, o który musimy walczyć, bo jeżeli nie będziemy walczyć o te naturalne nasze bogactwo, no ten węgiel przejmie ktoś inny.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Mirosławem Szczepaniakiem, przewodniczącym Związku Zawodowego Kadra Solidarność 80. Szanowni Państwo, jaki los czeka kopalnię Krupiński, pewnie czas pokaże, ale my dzisiaj z nadzieją w programie rozmawiamy i prosimy w imieniu tych pracowników o dialog i o pochylenie się jeszcze raz nad problemami tej kopalni po stronie prawdy.
pan Krzysztof Tytko, ekspert do spraw górnictwa. Panie Krzysztofie, pan zna również sytuację tej kopalni i tego, co znajduje się również tutaj na tym terenie. Jak to wygląda? Jak przekonać decydentów do tego, że decyzja o tym, aby tę kopalnię zamknąć, jest niewłaściwa?
Szanowni państwo, od 3 miesięcy analizujemy sytuację tej kopalni. Opracowaliśmy biznesplan, z którego wynika, że tak jak wspomniał tutaj poprzednik, że ta kopalnia do 2030 roku nie tylko może wygenerować 1,3 miliarda zysku, tak jak to było w opracowaniu strony społecznej. Ta kopalnia, proszę państwa, może do 2030 roku wygenerować 5 miliardów złotych zysku netto. Oczywiście trzeba stworzyć troszkę inny model i stworzyć taki, który będzie wydobywał tylko pokład 405 bez wybierania kamienia. Jeśli tutaj wracając do 10 lat wcześniej, podczas których kopalnia wygenerowała około 900 milionów straty, to proszę tylko przeczytać sobie, co pisze na wejściu do kopalni. Wydobywamy to, co najlepsze. Ta kopalnia przez 10 ostatnich lat wydobywała to, co najgorsze, dlatego, ażeby najlepszą perspektywiczną kopalnią, która jest nie tylko w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, to jest najlepsza kopalnia, jeśli chodzi o perspektywy i generowania zysków w całym polskim górnictwie. Więc dzisiaj zachodzi pytanie, dlaczego takie kopalnie są zamykane, a z drugiej strony, proszę państwa, jest w katowickim holdingu węglowym kopalnia Śląsk Wujek i kopalnia Wieczorek. To są kopalnie, które nie mają już złoża i wydobywają węgiel w obszarze górniczym kopalni Staszic. To są kopalnie, które generują straty i które są bez żadnych perspektyw. Więc dzisiaj zastanawiamy się nawet nad tym, czy nie złożyć pozwu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na wielką skalę, bo to, co się dzieje w kopalni Krupińskim, to wszystko wskazuje na to, że robi się to w sposób celowy po to, żeby wyprowadzić najlepszą kopalnię do obcego kapitału.
Dziękuję. Mówił pan Krzysztof Tytko, ekspert górniczy. Tutaj widzimy jeszcze hasła, które są na murach. Nie chcemy pieniędzy z budżetu państwa na urlopy górnicze i osłony socjalne. Nie dopuścimy do germanizacji polskich zasobów węgla. Era Lewandowskich, Balcerowiczów skończyła się bezpowrotnie. Nasz kolejny gość, pan Marek Adamczyk. Panie Marku, pan specjalizuje się w cenach węgla, szczególnie koksującego, i te długoterminowe również ekspertyzy są bardzo ważne w tym przypadku. Jak to się przedstawia przyszłość tej kopalni w kontekście długoterminowych cen węgla koksującego?
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja będę się posługiwał dzisiejszym opracowaniem, które zostało stworzone dla Prairie Mining, czyli Australijczyków, którzy przejęli od Czeków, od OKD kopalnię Dębieńsko. Dla tej firmy analizę konsultingową zrobiła CRU Group. To jest firma, która zrobiła również analizę finansową dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej w poprzednim roku. I otóż co z tego wynika? W odległości około 250 km od Dębieńska, ale też kopalni Krupiński, znajdują się huty i koksownie odpowiadające za połowę środkowoeuropejskiego zużycia węgla koksującego. Niewielkie w porównaniu do importu z Australii lub USA koszty transportu węgla z Dębieńska i z Krupińskiego do odbiorców w Europie Środkowej sprawią, że węgiel będzie miał około 15 dolarów przewagi cenowej już na kosztach transportu. Firma ta przeanalizowała i podała prognozę węgla długoterminową dla węgla koksującego i okazuje się, że według tej firmy cena ta wyniesie 142 dolary za tonę. To jest kosmos. Proszę państwa, należałoby zapytać pana ministra Tchórzewskiego i Tobiszowskiego, czy zweryfikowano ceny prognozowane przez tą samą firmę CRU dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ja myślę, że nie, że informacje, które tkwią w głowach tych dwóch panów ministrów, pochodzą ze starych opracowań. Myślę, że należałoby natychmiast zweryfikować te ceny według raportów firmy CRR-u aktualnych. Chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że sytuacja kopalni Krupiński jest podobna do tej, która miała miejsce w przeszłości, do kopalni Bolesław Śmiały. Tamta kopalnia też w przypadku tej kopalni w 2003 roku ludzie, zarząd kompanii węglowej przesłał do ministerstwa nieprawdziwe dane świadczące o tym, że kopalnia Bolesław Śmiały nie ma złóż, jest bez perspektyw, bez zasobów. Minister Piechota, ówczesny wiceminister gospodarki i pracy, podjął decyzję o likwidacji. Okazało się, że pracownicy kopalni, a szczególnie kobiety, wystąpiły przeciwko tej decyzji, zaangażowały się mocno w takie, powiedzmy, uświadomienie społeczeństwa, że to były pochopne decyzje. I jeździły po całej Polsce. Były, przypominam, u prezydentowej Kwaśniewskiej, były u prymasa Polski, strajkowały pod domem Hausnera wtedy, ale też pojechały 8 października 2003 roku do Watykanu. I tam wyprosiły u pana, u świętej pamięci Jana Pawła II, modlili się o to, żeby przywrócić tą kopalnię do ruchu. Udało się. Cud papieski spowodował, że, a w zasadzie jeden telefon z Watykanu do Warszawy, że wstrzymano decyzję o likwidacji Bolesława Śmiałego. I proszę sobie wyobrazić, że od 2004 roku do chwili obecnej kopalnia Bolesław Śmiały jest jedną z najlepszych kopalń w Polsce, że zabezpieczono dla tej kopalni przyległe złoże. I ja mam nadzieję, że to samo stanie się z kopalnią Krupiński, bo fakty, zasoby są tutaj. Dziękuję.
Dziękuję, mówił pan Marek Adamczyk. Proszę państwa, coś jednak szwankuje w komunikacji. Zastanawia mnie ciekawy ten napis: nie dopuścimy do germanizacji polskich złóż węgla. Dlaczego taki napis? Co ci ludzie wiedzą? Zapraszamy państwa, aby się również czego dowiedzieć.
Modzelewski, przewodniczący Związku Ratowników w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, to nasz kolejny rozmówca. Może wróćmy do tych strat, które są bardzo często omawiane w mediach, do tego argumenty, że ta spółka przynosiła bardzo, ta kopalnia przynosiła wiele spraw. Z czego one wynikały? Czy to było przeinwestowanie?
Szczęść Boże. Na pewno ma pani rację, trzeba to sprecyzować. Straty, które są przypisywane kopalni Krupińskiej, wynikają z tego, że zostały poczynione tu ogromne inwestycje. Jak w każdym przedsiębiorstwie, tak samo w kopalni, żeby coś wyciągnąć, trzeba najpierw coś włożyć. Trzeba było zainwestować w infrastrukturę dołową, rozjechać chodniki, rozjechać przekopy, które w tym miejscu, tu w naszym obszarze geologiczno-górniczym się znajdują i my jesteśmy przygotowani do wydobywania węgla. Naprawdę wsadzono w ostatnie lata około 500 milionów w samą infrastrukturę dołową, w inwestycje w sprzęt, w chodniki, w rozjechanie, żeby teraz to wykorzystać i wyciągnąć. Taka jest kolej rzeczy. To się w cyklach długoletnich w górnictwie wraca. Ja pani powiem, bo tu zostało podjętych dużo wątków. Wątek górniczy, obcy kapitał niemiecki. Ten obcy kapitał ma miejsce i jest zainteresowany tu poza tą linią. Tu ma powstać kopalnia Orzesze od firmy Silesian Coal i ona była w stanie zainwestować, wykorzystać infrastrukturę tak, jak jadę palcem, tak daleko aż dotąd. Tu są nasze szyby. My wydobywamy węgiel tu w obszarze górniczym, tu gdzie jest zaznaczony i wisienką na torcie ma być to. To jest odległość tych dwóch przekopów, które są przedmiotem rozmów. Te inwestycje za 300 milionów i tu wybieramy pokład 405. Pokład 405 jest węglem koksowym, jest w mniejszości około 12 metrów. To jest naprawdę ogromny pokład, który w Jastrzębskiej Spółce nie występuje. Są różnego rodzaju technologie wybrania tego. W każdym razie to jest pokład wart około 30 miliardów złotych. To nie są małe pieniądze, jest o co grać.
Łakomy kąsek.
Tak, w międzyczasie, żeby do tego pokładu się dostać, mamy możliwość jeszcze ze względów technologicznych wybierać tutaj już złoża przyległe i one są również atrakcyjne. I od początku, jadąc w tym kierunku, możemy bilansować się finansowo, korzystając z tego, co wybierzemy po kolei.
Może jeszcze kilka słów o bezpieczeństwie wspomnijmy.
Wie pani co, wypadałoby, z mojego zawodu wypadałoby coś powiedzieć. Ministrowie zarzucają, że te złoże jest obarczone plagami egipskimi, różnymi opinie są zagrożenia. Ja powiem z mojego punktu widzenia i to nie jest moja opinia, to jest opinia Głównego Instytutu Górnictwa. Złoże nie odbiega w żadnym innym wypadku od innych zagrożeń, jest bardzo podobne i technologicznie i zagrożeniowo do wszystkich złóż, jakie są w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. My nie mamy tu żadnych plag egipskich, po prostu będziemy tak samo wydobywać węgiel jak do tej pory, tylko lepszej jakości za większe pieniądze. I mamy go troszkę bliżej. W tej chwili ta infrastruktura, która była wykorzystana, ona była jechana w tym kierunku, żeby Silesian Coal, tak to wygląda, mogło wydobywać węgiel. Mamy chodniki rozjechane około paru kilometrów, pięciu kilometrów w tą stronę i tu też wybieramy jedną ścianę. W tym miejscu wybieramy tutaj jedną ścianę. Ona jest na drugiej mapie pod spodem. Ta ściana jest tutaj i to się też bilansuje. A tu mamy śmietankę, która jest 600 metrów od nas. Naprawdę, jak ktoś się temu przyjrzy i zobaczy te mapy, to powie, to jest niezrozumiałe. Z boku jest kapitał, który chce mieć kopalnię. Jedziemy przez poprzednie lata w ich kierunku, a mamy pod nosem śmietankę. Jeszcze powiem jedną rzecz. Tutaj jest szyb czwarty, który był w procesie budowy kopalni, projektowaniu, uwzględniony do wybierania tego tutaj złoża. Potem kopalnię przemodelowano na złoże energetyczne. Ja powiem pani szczerze, nie ma za dużo problemów, żeby z powrotem wrócić do pierwszego biznesplanu tej kopalni i wybierać to, do czego ona była zaprojektowana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No miejmy nadzieję, że osoby decyzyjne jeszcze raz przyjrzą się temu, o czym mówią pracownicy. Oddajemy głos kolejnej osobie.
Pani radna jeszcze prosi o głos. Również z tego, co pamiętam, również poseł.
Tak, ja byłam posłem pierwszej kadencji, a teraz jestem trzecią kadencję radną powiatu. I jako radna powiatu troszczę się o swoich mieszkańców. Poza tym, patrząc ogólnie, węgiel jest skarbem, jest to prawdziwe czarne złoto i nie należy się go pozbywać. Nie należy go oddawać sąsiadom, którzy chcą się przekopać do najlepszych złóż, których oni nie mają. Proszę państwa, węgiel jest nie tylko źródłem energii, ale węgiel również, z węgla można produkować różne rzeczy. Jest wynalazek polskich uczonych grafen. Podobno, z tego co ja słyszałam, również w tym złożu jest grafit, czyli najwyższej jakości węgiel, z którego można robić grafen. Z węgla można produkować elementy budowlane mocniejsze niż beton. Z węgla można produkować śruby, taśmy, lekarstwa. Są to elementy w medycynie wykorzystywane, nieodrzucane przez, tak jak metal niejednokrotnie, przez organizm człowieka. Więc węgiel to nie tylko jest źródło energetyczne, to jest dla nas przyszłość. Proszę państwa, moja koleżanka, senator następnej kadencji, po mnie dotarła do dokumentów europejskich, w których Polska to jest wąski pasek nad Wisłą, co na zachód do Niemiec, co na wschód do Rosji. Nie do Białorusi i Ukrainy, ale do Rosji. I proszę państwa, tu moim zdaniem jest zaplanowane właśnie odebranie Polakom tych złóż. To jest nasze czarne złoto. Nigdy się nie zgodzę na to, że ktoś obcy będzie nam zabierał nasze złoto, a my będziemy tylko wyrobnikami na swoim terenie. I wierzę, że nam Pan Bóg pomoże, że ta kopalnia będzie pracować i będzie nam przynosić zyski. Niech inni od nas kupują, a nie, że my będziemy kura znosząca złote jaja, to co ja mówię od dawna. Buduje się kurnik kuloodporny i sprzedaje się jaja, a nie daje się w prezencie kury, a później się nie ma samemu pieniędzy na jaja.
Dziękuję. Proszę się jeszcze przedstawić.
Dzień, że zwyciężymy.
Proszę mi się przedstawić.
Moje nazwisko Boba.
Dziękuję. Na zakończenie wrócę do rozmowy z panem Mieczysławem Kościukiem, przewodniczącym Solidarności w Kopalni Krupińskiej. Panie przewodniczący, ta dość ciekawa również informacja o tym, że ta kopalnia ma strategiczne znaczenie, jeśli chodzi o produkcję stali dla Europy. Jest to bardzo ważna rzecz. Ktoś, widać, chce również to w jakiś sposób przejąć. Jak pan patrzy na to w tym kontekście?
Przecież to nie jest tajemnicą, drodzy państwo, że węgiel koksowy, z węgla koksowego się produkuje stal. I to jest wszystko na ten temat. I później są produkty węglopodobne, koksowe i tak dalej. Także to akurat to jest sprawa oczywista.
Dziękuję, musimy kończyć. Mówi pan Mieczysław Kościół, przewodniczący Solidarności w Kopalni Krupińskiej. Jak widać, mamy nadzieję, że ten program jest pasem transmisyjnym i te informacje, które przekazała strona społeczna, trafią do odpowiednich urzędów, do odpowiednich biur. Z Kopalni Krupiński żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.